w sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Siedem minut po godzinie 19 na antenie Radia Poznań rozpoczynamy drugą godzinę audycji w sportowym rytmie. Nasz skład bez zmian. Program realizuje Łukasz Kurzawski przy mikrofonach.
Dawid Cytrowski.
Oraz Wojciech Bernard. Do godziny 20 na naszej antenie jeszcze wizyta na szermierczych planszach oraz początek podsumowań dobiegającego powoli końca 2024 roku. Zaprosimy też miłośników aktywnego wypoczynku na kolejny tradycyjny już bieg sylwestrowy. A cały nasz dzisiejszy program zakończymy spotkaniem z magazynem Rzut za 3, w którym wrócimy do ligowych występów koszykarek Enea ZS-u Politechniki Poznań oraz Enea Basketu Poznań. To wszystko do 20 jeszcze w naszym programie. Teraz przypomnienie najważniejszych wydarzeń sportowej niedzieli.
Austriak Daniel Sofenik wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w szwajcarskim Engelbergu. Całe podium w niedzielę zajęli Austriacy, bo drugi był Jan Herl, a trzeci Stefan Kraft. Najlepszy z Polaków Aleksander Zniszczą zajął 14 miejsce. Wcześniej ze względu na złą pogodę odwołano konkurs kobiet. Zdobywca Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim. W trzech poprzednich sezonach Szwajcar Marco Odermatt wygrał slalom gigant Walta Badia. To jego drugie zwycięstwo z rzędu we Włoszech, bo w sobotę był najlepszy w zjeździe w Val Gardenie. Z powodu niesprzyjającej pogody odwołana została rywalizacja kobiet w supergigancie w Sankt Moritz. W zawodach miała wystartować m.in. Maryna Gąsienica Daniel. Norweski biatlonista Tarei Ben wygrał w Annecy bieg ze startu wspólnego na 15 km zaliczany do Pucharu Świata. Drugie miejsce zajął Niemiec Danilo Rittmiller, a trzecie młodszy brat zwycięzcy, Johannes Tingnes B. Panie biegły na 12,5 km, wygrała Niemka Selina Grotjan przed swoją rodaczką Franciską Preuss. Trzecia była Słowaczka Paulina Batowska-Fialkowa. Polki niestety daleko, na 25. miejscu Kamila Żuk, a na ostatnim 30. Natalia Sidorowicz. Jeremy Sochan zdobył 10 punktów dla San Antonio Spurs w wygranym u siebie 114-94 meczu w Portland Trail Blazers w lidze koszykarzy NBA. Drużyna reprezentanta Polski z bilansem 15 zwycięstw i 13 porażek zajmuje 9 miejsce w konferencji zachodniej. W polskiej Orlen Basket Lidze Koszykarzy dziś od 17.30 w Ostrowie Wielkopolskim trwa mecz Tasomix Rosik Stali ze Śląskiem Wrocław. Na razie podopieczni Andrzeja Urbana prowadzą w czwartej kwarcie 72-68. W pierwszej lidze Enea Basket Poznań przegrał na wyjeździe z WKK Wrocław 84-85. To siódma porażka podopiecznych Przemysława Szurka w tym sezonie.
10 minut po 19, zanim będziemy mieli małe podsumowania dobiegającego końca 2024 roku, to jeszcze wrócimy do wydarzeń sportowych tego weekendu. Najpierw przeniesiemy się na szermiercze plansze, ale to dopiero za 3 minuty.
Mateusz Knes, organizator trzeciego turnieju imienia Norberta Jaskota w Szabli. To jest turniej młodzików i dzieci do lat 14 i poniżej 12. Jest to turniej normalnie klasyfikowany do listy Polskiego Związku Szermierczego. W związku z tym zawodnicy mają szansę się sprawdzić, porównać się też z innymi zawodnikami, jak wygląda rywalizacja na arenie krajowej.
Trzecia już rywalizacja w turnieju imienia Norberta Jaskota, wybitnego poznańskiego szablisty, trzykrotnego olimpijczyka. Skąd w ogóle pomysł na organizację w takim terminie przedświątecznym tego turnieju?
Termin akurat musieliśmy taki wykorzystać ze względu na kalendarz innych imprez, zarówno ogólnoświatowych, jak i też tutaj u nas w Polsce. Niestety właśnie taki przedświąteczny, aczkolwiek nie narzekamy na frekwencję. Wystartowało 132 zawodników, jest to wynik wyższy niż w zeszłym roku, także jesteśmy zadowoleni. Pierwszy turniej odbył się już wiele lat temu, jak Norbert Jaskot kończył swoją karierę zawodniczą. Wznowiliśmy w zeszłym roku ten turniej, żeby podtrzymać jego pamięć, jak to on u nas był zawodnikiem, jeszcze był wybitnym szablistą, także chcemy, żeby o takim zawodniku też pamiętano. W zeszłym roku udało mu się dotrzeć na nasz turniej, w tym roku niestety nie, ale może za rok też się uda i będzie mógł tutaj zobaczyć na żywo swoich następców.
Ale rozumiem, że pewnie skoro ma turniej swojego imienia, to pewnie śledzi, jak tam rywalizacja przebiega.
No na pewno, interesował się, odzywał się do nas, jak to wygląda, także jak najbardziej jest, pokłada tutaj też, myślę, jakieś nadzieje w polskiej szermierce.
Na marszy pierwszej rozpoczynamy zmagania w szablisty w 14.
Ja jestem Jaromir Nowicki, jestem z klubu AZS Poznań. W pierwszej rundzie turnieju poszło mi bardzo dobrze, wygrałem 5 walk z 6, ale potem w rundzie pucharowej to już odpadłem na pierwszej walce, ale jestem i tak zadowolony z tego.
No właśnie, a stawiałeś sobie jakieś cele, czy tak generalnie podszedłeś trochę treningowo do tych zawodów?
Jakby chciałam osiągnąć jakiś taki większy cel, na przykład jakiś najlepszą ósemkę czy wszystkiego, ale nie udało mi się. Bardzo mi się podobało, już jestem tutaj drugi raz.
Okej, to od ilu lat trenujesz szermierkę?
Już od 3 lat. Ja chcę kontynuować szermierkę dalej. Po prostu, bo to szablo jakby najbliżej też, a szpady w ogóle nie ma w Poznaniu. A flory był po prostu z daleko, i więc poszedłem na szablo i bardzo mi się spodobało. Tata mi namówił.
To jeszcze a propos szermierki, a konkretnie szabli. Chciałbym się dopytać, na jakim poziomie ona aktualnie stoi, jeśli chodzi o szablistów tych na poziomie krajowym. Jak wygląda sytuacja poznańskiego AZS-u, tak pewnie bliskiemu Norbertowi Jaskotowi?
Jeżeli chodzi o ogólnoświatowo, no to polska szabla troszeczkę wraca, ponieważ nasi zawodnicy z Polski coraz częściej zaczynają zdobywać znowu medale Mistrzostw Świata, Europy, Pucharów Świata. Jeżeli chodzi tutaj o nasz lokalny klub AZS Poznań, to my przede wszystkim pracujemy z młodzieżą. Możemy się chociażby pochwalić w tym roku. Nasze zawodniczki zdobyły Mistrzostwo Polski do lat 17. Na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży nasi zawodnicy startowali na Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata w tych kategoriach juniorskich. Także powoli też rozwijamy się dalej i liczymy, że te sukcesy w seniorskim sporcie też przyjdą.
Trzymamy zatem kciuki za młode szablistki, młodych szablistków z szablistów poznańskiego AZS-u. Z poznańskiego Moraska, gdzie odbył się trzeci turniej Norberta Jaskota. Teraz w audycji w sportowym rytmie przeniesiemy się na Wolę, gdzie z kolei ciekawe zawody jeździeckie odwiedził Grzegorz Hałasik.
Spory ruch panuje na poznańskim hipodromie Wola w krytej ujeżdżalni. Sędzia główny zawodów w skokach przez przeszkody Winter Wola Cup, Justyna Olszak. Na kogo to są zawody? Kto tutaj startuje?
Zawody te przeznaczone są tak naprawdę dla wszystkich pasjonatów jeździectwa. Są tutaj dzieci, które pierwszy raz startują. Przeznaczony dla nich jest konkurs debiuty, gdzie można nawet poprowadzić takiego kucyka w ręku. No również starsi amatorzy jeździectwa znajdą dla siebie konkursy. No nie ukrywam, w różnym przedziale wiekowym, dla wszystkich koni, dla młodych, starszych. No i rzeczywiście cała rzesza tutaj nadciągnęła, jest nas tutaj bardzo, bardzo dużo pasjonatów jeździectwa.
Zaczęło się to wszystko od rana, od dzieci, od kucy. Tam jest chyba najwięcej takiej radości, najwięcej entuzjazmu i także, można powiedzieć, rzeczy nieprzewidywalnych czasami.
To prawda, no staramy się czuwać nad bezpieczeństwem każdego przejazdu, aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby były trudne tutaj parkury. Każdy no, próbuje swoich sił na różnych wysokościach, więc dotychczas, dzisiaj, nawet zaczynając tak wcześnie, było miło, przyjemnie, bezpiecznie, myślę, że dla wszystkich.
Padło słowo wysokość, to tak, żebyśmy zobrazowali, o jakich zawodach mówimy. Duże międzynarodowe zawody, jak ostatnio chociażby Kawaliada, no to konkursy, gdzie przeszkody mają 145, 150, nawet do 160 cm. Na tych zawodach o jakich przeszkodach mówimy? Od tych najmłodszych, od najmniejszych konkursów do tych największych.
Konkurs debiutów, 30 cm, też było sporo chętnych na ten konkurs, no później konkurs ciut wyżej 50 cm, 70, 90, za chwileczkę będzie 100 cm, a skończymy na 130 późnym wieczorem.
Około 200 koni, mnóstwo przejazdów, ale takich zawodów w Wielkopolsce w różnych ośrodkach rozgrywa się bardzo dużo. To świadczy o tym, że w Wielkopolsce, czy to w Krajkowie, czy to w Lesznie, czy to w Jaszkowie, naprawdę sporo zawodów się odbywa, bo też są chętni.
Rzeczywiście, mogę śmiało powiedzieć, że Wielkopolska jest tutaj potęgą. Jeśli chodzi o miejsca rozgrywania zawodów, doszły rzeczywiście nowe obiekty modernizowane. No i mamy tutaj dużo adeptów. Zawody rozpoczynają się wcześniej rano i kończą późno wieczorem. I w każdym z tych obiektów, no wyjątkowo teraz w ten weekend jesteśmy tylko w Poznaniu, ale każdy ma dużo, dużo chętnych, aby rzeczywiście zmierzyć się swoją fantastyczną pasją, którą tutaj dzielę również z nimi.
Jeździeckie zawody Wola Winter Cup z mikrofonem reporterskim odwiedził Grzegorz Hałasik. Audycja w sportowym rytmie, 19 minut po godzinie 19, za 3 minuty na naszej antenie pierwsze podsumowania 2024 roku.
Rok 2024, czyli rok olimpijski, tak z poznańskiej perspektywy, bo przecież rozmawiamy z szefem Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania, panem Maciejem Piekarczykiem. Jeśli chodzi o olimpijskie zdobycze, no to to zero.
Mogło być lepiej, nie, że zero. Na pewno mogło być lepiej. Wydaje mi się, że no, oczywiście oczekiwaliśmy na medal w kajakach, zabrakło tego medalu. Oczekiwaliśmy na medal w lekkiej atletyce, też było blisko, niestety nie udało się. Na pewno dobry występ żeglarzy na olimpiadzie, Szymon Wierzbicki, Julia Damasiewicz. Myślę, że te punktowane miejsca to naprawdę jest dobry wynik i myślę, że właśnie żeglarstwo absolutnie się obroniło.
Żeglarstwo na pewno tak, to bliskie panu także gry zespołowe. Tutaj szału nie ma, bo jesień bez europejskich pucharów, na przykład wykonanie piłkarzy poznańskiego Lecha, stadion przybułgarskiej skazany na ligę, bo już nawet nie na Puchar Polski, też nie za wesoło, choć teraz patrząc na tabelę jest trochę weselej.
No na pewno Lech Poznań na czele tabeli, myślę, że będzie walczył o Mistrzostwo Polski. Co do pozostałych gier, kibicujemy oczywiście koszykarkom w Ekstraklasie. Myślę, że też ten wynik będzie w przyszłym roku lepszy niż w roku 2024. No i trzymamy za wszystkich tych, którzy na parkietach bronią barw miasta Poznania.
Odwieczne pytanie, sprawy infrastrukturalne, poznańska arena, jakiś postęp. Też myślę o perspektywie roku 2025, co się może zmienić. Największe imprezy, które gdzieś tam krążą, też po głowie dyrektora Macieja Piekarczyka?
Największe imprezy to oczywiście imprezy na torze regatowym, imprezy Puchar Świata w kajakarstwie, Mistrzostwa Świata U23 w wioślarstwie, ale oczywiście też myślimy wszyscy o arenie i oczywiście zdajemy sobie sprawę, że trzymamy kciuki za modernizację areny, zdajemy sobie sprawę, że ta wyremontowana, zmodernizowana arena nie będzie gościła największych wydarzeń, ale chociaż te średnie byśmy chcieli gościć, na przykład finał Pucharu Polski w piłce ręcznej w siatkówce. Byłoby fajnie.
No by tak się stało. Jeśli chodzi o jakieś kolejne pomysły, to no zawsze mocno wskazywany Poznań jako dobre miejsce rozwoju sportowej młodzieży. I to będzie pewnie podtrzymane, bo w tych rankingach ogólnopolskich akurat w tej materii to jest się czym chwalić.
Oczywiście to jest nasza wizytówka i jesteśmy bardzo z tego powodu dumni, że od wielu lat poznański klub, organizacja środowiskowa AZS Poznań zajęła pierwsze miejsce w systemie sportu młodzieżowego. Absolutny sukces. AZS AWF na trzecim miejscu, także w szkoleniu młodzieży jesteśmy na pewno absolutnym topem Polski. Zdajemy sobie sprawę, że trzeba poprawiać sprawy związane z infrastrukturą, bo ta młodzież potrzebuje nowych sal, nowych innych obiektów. Staramy się nadążyć. Są dobre wiadomości z ministerstwa. Będzie dofinansowanie do obiektu szermierczego. Będą też inne dofinansowania. Myślę, że w przyszłości będzie lepiej, jeżeli chodzi o infrastrukturę.
To teraz jeszcze na koniec pytanie bardziej osobiste. Życzeniami wszystkiego najlepszego w nadchodzącym w 2025 roku. Przejęcie sztafetowej dyrektorskiej pałeczki tu właśnie w Wydziale Sportu Urzędu Miasta o wielce zasłużonej dr Ewy Bąk, ale pan już też przez wiele lat blisko współpracował jako wicedyrektor, czyli co, spokojna tylko zmiana szatni z jednego gabinetu do drugiego i pan jako wytrawny koszykarz daje radę.
Tak, kontynuacja tego, co robiliśmy z moją koleżanką Ewą. Mamy wsparcie teraz nowych, młodych kadr w postaci zastępcy dyrektora pani Patrycji Wyciszkiewicz. Także myślę, że wspólnie z Darkiem Łapawą i oczywiście z koleżankami i z kolegami, bez których nie byłoby to możliwe, będziemy starali się jak najlepiej pracować dla środowiska sportowego miasta Poznania.
Czujecie, że ten sport będzie miał się coraz lepiej, że panowie zastępcy prezydenta, sam prezydent będą wspierać, że wyczują tak od wreszcie od A do Z, że to jest ważna działka?
Oczywiście, ja jestem przekonany, że będziemy też pewne rzeczy naszym przełożonym też jeszcze pokazywać, żeby może lepiej, jeszcze troszeczkę jest to na dobrym poziomie. Na pewno czekamy na strategię rozwoju sportu w Polsce, która ma być może w oczekiwaniu na Igrzyska Olimpijskie, będzie opracowana przez ministerstwo. Myślę, że to będzie taki dodatkowy bodziec, żeby pewne sprawy sportowe też na jeszcze lepszym poziomie postawić.
Z Maciejem Piekarczykiem rozmawiał Krzysztof Ratajczak, a ciąg dalszy radiowych i sportowych podsumowań 2024 roku już po piosence.
Rzut oka na koszykarski parkiet w Ostrowie Wielkopolskim. Tam spotkanie kolejnej serii Orlen Basket Ligi i koszykarze Tasomiksu Rosiek Stali Ostrów podejmują ekipę Śląska Wrocław. Niespełna dwie minuty do zakończenia tego meczu. Gospodarze prowadzą 83-79. My wracamy do podsumowań po kolei. Kajaki, szermierka oraz żużel.
szef Wielkopolskiego Związku Kajakowego, pan Ireneusz Precharczyk. Panie prezesie, zacznę troszkę zaczepnie. Powinniśmy tutaj na tym spotkaniu świąteczno-noworocznym WZK bawić się medalami olimpijskimi, a tymczasem się nie bawimy. Dlaczego?
Tak to w sporcie bywa. Sport to jest gra. Jednemu zabierze, drugi jedna. Bardzo się cieszymy z czwartego miejsca Karoliny Naj, z piątego Doroty Borowskiej, prawda? Z pięciu olimpijczyków mieliśmy na Igrzyska Olimpijskie. Daj Boże, żeby każda dyscyplina po prostu w Wielkopolsce tylu olimpijczyków miała. Wiadomo, jak jest z medalami olimpijskimi. Gra jest o milimetry, o centymetry i tak wyglądało to w przypadku czwórki K4 kobiet.
Rok olimpijski, więc dlatego było zaczepne pytanie, ale też jest się czym pochwalić, przecież były medale Mistrzostw Europy, znakomite występy podczas Pucharów Świata i to znowu tej większej rzeszy wielkopolskich kajakarek i kajakarzy, prawda?
Tak, mieliśmy medale Mistrzostw Świata, nawet tytuły Mistrzostw Europy, tytuły Mistrza Europy w kategoriach młodzieżowych, też mieliśmy medale w juniorach, też mieliśmy medale, wygraliśmy Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży, wygraliśmy Mistrzostwa Polski Juniorów, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Młodzików, praktycznie Wielkopolska pozamiatała, jak to sportowcy mówią.
Panie prezesie, rok 2025... Znany, niespokojny, sportowy, działaczowski duch Ireneusza Precharczyka nie ustaje w działaniu, bo znowu będziemy mieli tutaj na torze regatowym poznańskiej Malty wielką imprezę.
Tak, będziemy mieli Puchar Świata, będziemy mieli Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży, Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Seniorów, Juniorów, Młodzików. Będą też zawody Rafała Piszcza, Wojciecha Skrzypczyńskiego i myślę, że organizacyjnie będziemy w stanie znowu podołać jak zawsze.
Czyli generalnie puentując ten na przełomie tego 2024-2025 wielkopolskie kajakarstwo po prostu ma się dobrze.
Wielkopolskie kajakarstwo ma się dobrze. Mamy bardzo ponad 30 trenerów w Wielkopolsce, którzy prowadzą szkolenia wstępne, naborowe, szkolenia podstawowe. Mamy też trenerów, co prowadzą szkolenie wysokiego wyczynu. Organizujemy rankingi. W takich rankingach bierze ponad 300 osób. Nawet nasze zawody Skrzypczyńskiego czy Piszczat, ponad 700 osób startujących, czy na Mistrzostwach Wielkopolskich.
W sportowym rytmie.
Przedmiotowe spotkanie świąteczno-noworoczne ekipy muszkieterów poznańskiej Warty, trener, koordynator pan Łukasz Witkowski. To już taka fajna tradycja, że ci młodzi mistrzowie fechtunku i także ci nieco starsi spotykacie się, by podsumować to, co się wydarzyło w klubie waszej sekcji.
Tak, zawsze w drugiej połowie grudnia wszyscy zawodnicy, rodzice spotykamy się na sali w Centrum Białej Broni, żeby uhonorować tych najlepszych, ale też, żeby spotkać się przy wigilijnym stole i podsumować rok, który dobiega końca.
Rok olimpijski, także dla tych młodych ludzi był taki rzeczywiście w olimpijskim radosnym wymiarze, jeśli chodzi o sekcję szermierczą Warty?
Z tego, co rozmawiałem z dziećmi, z młodzieżą, śledzili poczynania koleżanek z klubu uczelnianego, dopingowali.
Powiedz, jak wygląda, jeśli chodzi o szkolenie, ile dzieciaków jest zaangażowanych w te podstawy fechtunku?
Sekcja skupia, zrzesza około 200 zawodników w różnych kategoriach wiekowych, od weterana po przedszkolaka trzyletniego.
A jeśli chodzi o takie sukcesy, które by się odnotowały jednym tchem, nie tylko te seniorskie, ale także te juniorskie w młodzieżowych kategoriach?
Bardzo dobrze na Mistrzostwach Europy w juniorze młodszym zaprezentowała się Michalina Bartol, zdobywając wraz z koleżankami z reprezentacji Mistrzostwa Europy juniorów młodszych.
No to zapytamy o wyzwania. Z tego, co wiem, to jeśli chodzi o szermierkę, to także szykują się takie małe, nie chcę tego nazywać prezentami, ale takie rozwijające się infrastrukturalne.
Tak, zabiegamy o rozwój naszej infrastruktury już od dobrych 10 lat. Cały czas uczestniczymy w projektach ministerialnych i powoli myślę, że już udało się zebrać środki na budowę nowej hali szermierczej, całego kompleksu Warty, gdzie wrócimy, mam nadzieję, do korzeni, gdzie będziemy funkcjonować na jednym obiekcie wspólnie z hokeistami, tenisistami, my jako szermierka. Mam nadzieję, że jeszcze tam piłka też będzie się przewijała przez to.
Mówiliśmy już o sukcesach, mówiliśmy o młodzieży, to jeszcze krótko, bo nie ma dobrego szkolenia bez odpowiedniej kadry trenerskiej. Ile was tutaj w ekipie Muszkieterów Warty Poznań pracuje pod twoją wodzą?
W klubie pracuje 10 trenerów, wprowadzamy nowych, zależy nam na tym, żeby to byli nasi wychowankowie. Zawodnicy, którzy byli zawodnikami, stają się potem instruktorami, trenerami i starają się oddać to, czego nauczyli się przez lata swojej kariery.
Speedway, Radio Poznań.
Prezes EPSŻT Poznań, pan Jakub Kozaczyk. Panie prezesie, gala podsumowująca sezon 2024, ale pan jest znany z tego, że przede wszystkim patrzenie w przyszłość 2025 już stał się ważniejszy, bo i były transfery przychodzące, które poproszę pana o przypomnienie, no i także ważny moment podczas tej gali.
Tak. Są już transfery, które przeprowadziliśmy. Wymieniliśmy Aleksandra Łoktajewa na pana Bartka Smektałę oraz Mateusza Dula na Norikle Bodorna. Zmieniła się także kadra młodzieżowa. Z tą naszą ekipą wiążemy duże plany. Mamy nadzieję, że uda się powtórzyć wynik zeszłego sezonu. A dzisiaj jest bardzo ważne wydarzenie dla klubu. Dziękujemy sponsorom. No i też przedstawimy na tej gali nowego sponsora tytularnego klubu.
No właśnie, jest to firma Hunters, czyli uderzacie mocno też w region. Podkreślacie tę wielkopolskość, także drużyny Skorpionów.
Tak jest, dokładnie. Firma Hunters to firma godna zaufania. Jest z nami już 3 rok i możemy tutaj powiedzieć, że naprawdę warto z nimi współpracować i ufamy im, także wiemy, że będzie z nimi dobrze.
Rozmawiamy, jest pan dosyć stanowany, a zawsze widzimy pana niesamowicie rozentuzjazmowanego. No i wierzymy, że taki będzie ten 2025 rok, bo tym bardziej, że ostatnio chyba także dobre wieści inwestycyjne, jeśli chodzi o żużlowy obiekt na Golęcinie.
Tak, cieszymy się, możemy w końcu patrzeć w przyszłość, że ten nasz obiekt zostanie zmodernizowany, no i w 2025 walczymy o jak najlepszy wynik. Natomiast w 2026 będziemy chcieli już powalczyć o coś więcej, jeżeli będziemy mieli odpowiedni obiekt.
Ta formacja zagraniczna, też jest pan z niej zadowolony przed tym, co ma wydarzyć się w sezonie 2025?
Oczywiście, jesteśmy zadowoleni. Jest Ryan Douglas, jest Matthias Nielsen, jest Norik Blodorn. Jestem zadowolony ze wszystkich zawodników. Tych zawodników chcieliśmy mieć i naprawdę tworzą fajny zespół.
Menedżer Jacek Kallenberg pozostaje na stanowisku, ale też jest nowy trener, pan Eryk Jóźwiak. Co on takiego, jakiego impulsu ma dać drużynie Skorpionów?
Trener jest przede wszystkim od tego, aby wychować adeptów, wychowanków naszego klubu. Jestem przekonany, że Akademia Skorpiona, która w tej chwili kształci tych adeptów w 2025, wyda owoce i będziemy mogli się cieszyć z wychowanków i swoich poznańskich zawodników, którzy będą jeździć w zespole.
Na razie prezes Jakub Kozaczyk zadowolony ze składu na przyszły sezon. Miejmy nadzieję, że także po sezonie z tego składu będzie zadowolony. Czy zadowoleni mogą być kibice koszykówki w Ostrowie Wielkopolskim?
Wiele na to wskazuje. 5 sekund do zakończenia spotkania Ekstraklasy Koszykarzy i Stalówka prowadzi ze Śląskiem Wrocław 88-81.
W audycji w sportowym rytmie teraz piosenka, a po niej pomówimy o zbliżającym się w Poznaniu kolejnym biegu sylwestrowym.
Dariusz Gorczyński, szef Wielkopolskiego TKKF-u i organizator biegu sylwestrowego.
W tym roku mamy jubileusz 40-lecia już biegu sylwestrowego. Pierwszy bieg odbył się w Parku Sołackim przy świetle pochodni w 1975 roku. Organizatorem był TKKF Nowy Bonin, ale ten bieg odbył się właściwie tak jednorazowo i dopiero w 1984 roku ten bieg został reaktywowany i od tego momentu liczymy te nasze biegi sylwestrowe. Ten bieg odbywał się ulicami Poznania, między innymi przez Stary Rynek przebiegał w rocznicę Powstania Wielkopolskiego, również pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. Później już były problemy, żeby ten bieg odbywał się rzeczywiście, zakłócał ten rytm miejski, życia miejskiego, ten ruch coraz większy się stawał. W związku z tym po wybudowaniu Malty w roku na stałe przeniósł się bieg sylwestrowy nad Maltę i od tej pory odbywa się właśnie tam.
No i musimy powiedzieć o najważniejszych kwestiach dotyczących tegorocznej imprezy.
Tegoroczny jubileuszowy bieg odbędzie się 28 grudnia w sobotę. Jak zwykle startujemy o godzinie 12 i jest to start tych obydwu biegów, czyli biegu głównego na dystansie 10,8 km, czyli dwa okrążenia wokół Malty, oraz 5,4 km biegu popularnego, czyli jedno okrążenie wokół Malty. Baza zawodów jak zwykle w hangarach na Malcie.
Malta to było takie stałe miejsce rozgrywania wielu biegów, ale niektóre upadły, niektóre się rozrosły i się z Malty wyprowadziły. A wy trzymacie się tej Malty. Ta tradycja biegania nad Maltą jest przez was podtrzymywana.
Tak, były oczywiście również plany, żeby na przykład wokół Rusałki, wokół Strzeszynka odbywały się te biegi. Natomiast o tej porze roku rzeczywiście tam ścieżki, one nie są na tyle przygotowane. Po prostu biegacze by w błocie grzęźli. A nie ma też odpowiedniej infrastruktury, żeby mogli później się wykąpać. Na Malcie taką infrastrukturę mamy.
Bywał siarczysty mróz, bywał ulewny deszcz, bywało ciepło, bywało zimno, bywał śnieg. Jaką pogodę zamawiamy w tym roku?
Słoneczną. Muszę powiedzieć, że od paru lat naprawdę ta pogoda nam sprzyja. Co prawda 3 lata temu mieliśmy taki siarczysty mróz wcześniej rano, ale w samo południe jak zwykle wyszło słońce i biegacze mogli biegać naprawdę w doskonałych warunkach.
No, ja dodam, że zapisy na tegoroczny bieg sylwestrowy potrwają do 26 grudnia.
Zakończył się mecz koszykarzy w Ostrowie Wielkopolskim. Tasomik Sorosiek Stal Ostrów wygrała ze Śląskiem Wrocław 80-81, a w naszej audycji, choć w kalendarzu mamy już zimę, to tym razem coś dla ocieplenia, czyli rozmowa Krzysztofa Ratajczaka o siatkówce, ale tym razem plażowej.
Robert Bartek, Wielkopolanin, szef Wydziału Siatkówki Plażowej Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Tak dopatrujemy się wreszcie tych mocnych drużyn w Wielkopolsce, jeśli chodzi o halową siatkówkę i tak za bardzo dopatrzeć się nie możemy. A jeśli chodzi o stan siatkówki plażowej, oczywiście w polskim kontekście, ale na naszym wielkopolskim podwórku. To jest chyba nieźle.
Myślę, że tak. No myślę, że teraz jest ten czas przygotowań do kolejnej olimpiady. No tutaj na tej olimpiadzie w Paryżu no nie było takich spektakularnych osiągnięć, nie było kwalifikacji kobiet przede wszystkim i to był taki troszeczkę nasz problem, ale myślę, że to jest to wszystko do nadrobienia i na kolejnej olimpiadzie w Los Angeles już będzie więcej par. No i myślę, że jest szansa też, żeby w przyszłości, może jak nie w Los Angeles, to na kolejnych igrzyskach zdobyć medale olimpijskie, nie tylko w siatkówce kobiet, na hali, mężczyzn, ale również i w siatkówce plażowej, gdzie można zdobyć podwójne kwalifikacje i wtedy możemy do Polski przywieźć 6 medali z Igrzysk Olimpijskich.
Spogląda pan na to dosyć optymistycznie, ale dopytam, to obecnie jakaś trochę zmiana pokoleniowa, czy raczej te pary, które znamy już z World Tourowych występów?
Nie, myślę, że troszeczkę w męskiej nie będzie aż takich drastycznych zmian, ale w kobietach na pewno będą, na pewno liczymy dużo na młodzież. Teraz będą również podpisywane, już są podpisywane umowy z trenerami na kolejne lata, więc myślę, że w tym kierunku trzeba iść, szukać młodych, perspektywicznych par. No i tutaj też musimy coś zrobić w tym, żeby więcej zachęcić zawodników, zawodniczek z hali, żeby również brały udział w rozgrywkach plażowych. To na pewno będzie dla rozwoju, ogólnie dla rozwoju siatkówki dobre, bo niektóre drużyny kończą rozgrywki w marcu. To jest ta szansa, gdzie profesjonalnie można przeprowadzić ten okres roztrenowania i spokojnie potem wrócić na halę. Także, a najlepsi mogą brać udział i w rozgrywkach naszych krajowych, ale również i zagranicznych, bo tutaj w Polsce również będziemy organizować i turnieje rangi Futures, orlenowskie nasze turnieje. Mamy obecnie 5 kandydatów, 6 nawet. Myślę, że uda nam się na minimum 4 te turnieje, jak nie 5 zorganizować. No i kibicuję tutaj też Wielkopolaninowi Damianowi Lisieckiemu, który planuje zorganizować finał Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej w Poznaniu.
I oby tak się stało, to jeszcze dopytam, bo wiedza powszechna jest na temat halowej siatkówki, jak ta piramida wygląda, że jest to dobre szkolenie młodzieży, że później są szkoły mistrzostwa sportowego, czy Spała w przypadku chłopaków, czy Szczyrki w przypadku dziewczyn, a w siatkówce plażowej?
To znaczy my już tutaj od tej kadencji naszej w Polskim Związku jako Wydział Siatkówki Plażowej bardzo intensywnie działaliśmy, wprowadziliśmy już rozgrywki mini siatkówki plażowej, które pierwszy rok, 3 lata temu bodajże, były takim pilotażowy program, a już od kolejnego roku weszły do rozgrywek ogólnopolskich, gdzie odbywają się co roku w Kołobrzegu finały Mistrzostw Polski Kinder i myślę, że tutaj będzie to się rozwijało. Kolejnym naszym takim planem rozmowy toczymy, żeby powstał program rozbudowy w Polsce hal, żeby powstało przynajmniej 4-5 hal jeszcze dodatkowo, żeby można było w przyszłości uruchomić ligę zimową, taką, na której, gdzie będą zawodnicy i zawodniczki mogli...
Czyli plaża pod dachem.
Plaża pod dachem, tak jest. Zimą plaża pod dachem, taka hala podobna jak jest obecnie w Spale, na której 8-9 odbyło się w Spale szkolenie dla trenerów siatkówki plażowej, gdzie przyjechali trenerzy z całej Polski, z wszystkich województw. To jest druga edycja. Myślę, że to będzie kontynuowane w kolejnych latach, także na pewno chcemy, żeby siatkówka plażowa bardzo mocno się rozwijała.
Ale coś się takiego pod szyldem SMS-u istnieje? Kiedyś były takie mocny łódzki ośrodek. Jak to wygląda obecnie?
Ten SMS, który jest w Spale, który tam są zawodnicy i zawodnicy, zawodniczki, oni trenują przez praktycznie cały rok. Odbywają się tam normalnie zajęcia szkolne, ale również później po okresie, po maturze, te zawodniczki i zawodnicy zostają w swoim ośrodku w Spale i trenują dalej, kontynuują swoją karierę.
Niespełna kwadrans pozostał do godziny 20:00. Podstawowa część dzisiejszej audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań dobiega końca. Jeszcze krótkie podsumowanie najciekawszych wydarzeń tej sportowej niedzieli.
W Orlen Basket Lidze Koszykarzy to Sam Xerosiek Stal Ostrów Wielkopolski wygrała u siebie ze Śląskiem Wrocław 88-81, a 23 punkty rzucił najskuteczniejszy w ostrowskim zespole Litwin Adas Juskiewiczius. W pierwszej lidze Nea Basket Poznań przegrał na wyjeździe z WKK Wrocław 84-85. To siódma porażka podopiecznych Przemysława Szurka w tym sezonie. Austriak Daniel Zoffenik wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w szwajcarskim Engelbergu. Cały podium w niedzielę zajęli Austriacy, bo drugi był Jan Herl, a trzeci Stefan Kraft. Najlepszy z Polaków Aleksander Zniszczoł zajął 14 miejsce.
Nasz program realizował Łukasz Kurzawski. Dziękujemy za uwagę. Życzymy wszystkim zdrowych, spokojnych świąt. Za niespełna minutę na naszej antenie na finał dzisiejszej audycji jeszcze magazyn Rzut za 3, a na razie do usłyszenia mówią
Dawid Cytrowski
i Wojciech Bernard.
Partnerem magazynu koszykarskiego Rzut za 3 jest Enea, lider zielonej transformacji.
Stolica Wielkopolski, miasto koszykarskich tradycji i utalentowanej młodzieży.
Obecnie w Ekstraklasie Pani, rodzynkiem Enea ZSC Politechnika Poznań, a jedynakiem w męskiej pierwszej lidze Enea Basket.
O tych klubach w magazynie koszykarskim Radia Poznań Rzut za 3.
Raz w miesiącu, w niedzielę o 19:45.
Polecamy i zapraszamy do posłuchania także online na www.radiopoznań.fm.
Trzecie z rzędu zwycięstwo koszykarek Enea ZS-u Politechniki Poznań i wyjazdowa porażka męskiej drużyny Enea Basket Poznań to główne tematy dzisiejszego magazynu Rzut za 3, na który zaprasza Wojciech Bernard. Chronologicznie i zgodnie z zasadami savoir vivre, najpierw panie, czyli koszykarki Enea ZS-u Politechniki Poznań, które rundę rewanżową Orlen Basket Ligi Kobiet zainaugurowały wczoraj efektownym zwycięstwem nad Energą Toruń 84-58. Najwięcej punktów dla zespołu gospodarzy zdobyły Mailis Pog 20, Agnieszka Skobel 17, Jowana Popowicz 12 i Zuzanna Puc 10. To już trzecia z rzędu wygrana akademiczek. Poznanianki przy okazji z nawiązką zrewanżowały się rywalką za 16-punktową porażkę na starcie sezonu. Mówią Alicja Rogozińska i trener Wojciech Szawarski.
Podeszliśmy do tego meczu, że najważniejsze jest go po prostu wygrać. Nie skupiałyśmy się na tej przewadze plus 16, ale od początku gdzieś tam weszliśmy z dobrą energią, oddałyśmy serducho na parkiecie. Jak przewaga zaczęła się powiększać, to wiedziałyśmy, że chcemy, żeby była coraz większa i większa. Gdzieś tam do końca grałyśmy, żeby tej przewagi nie stracić. Bardzo się cieszę, że udało się tą przewagę utrzymać i ta przewaga jest większa niż w pierwszym meczu. Tak pozytywnie idziemy na święta. Myślę, że zrobiliśmy dla wszystkich super prezent i również dla siebie, więc naprawdę jestem bardzo, bardzo szczęśliwa.
Wiadomo, że w tym spotkaniu ciężko pod koszem w walce o piłkę wśród środkowych, dlatego takim sposobem chyba były rzuty z dystansu. No mocno kaleczyłyście drużynę, czy to trójkami, czy jakimś półdystansem.
Tak, myślę, że jakby też właśnie z meczu na mecz coraz lepiej gdzieś tam wygląda ta nasza skuteczność. W końcu powiedzmy czujemy te nasze rzuty, trafiamy nasze rzuty, więc to też cieszy. Też realizowałyśmy wszystkie założenia, to co gdzieś tam miałyśmy w planie, wszystko działało i myślę, że to dało właśnie taki wynik.
Wysokie zwycięstwo, miły upominek pod choinkę, ale czasu na świętowanie nie ma zbyt wiele, bo za tydzień kolejny mecz. Jesteście cały czas w ruchu.
Mamy tam powiedzmy 2-3 dni gdzieś tam, żeby spędzić go z rodziną, bo to też jest ważne. Ważne właśnie w właśnie. Potem się spotykamy przed meczem ze Ślęzą, już w pełni skupieni, wypoczęci i zmotywowane na ten mecz z Wrocławiem u nas i serdecznie zapraszam.
Wy prezent sobie zrobiłyście pod choinkę. W takim razie czego można życzyć jeszcze waszym kibicom na ten czas Bożego Narodzenia?
Życzę wszystkim wesołych, zdrowych świąt, żebyśmy w tym czasie gdzieś zwolnili i docenili ten czas z rodziną, który możemy spędzić. No a 28 zapraszam bardzo serdecznie na nasz mecz poświąteczny i trzymajcie za nas kciuki.
Tak naprawdę trzeba było wygrać mecz. O tych punktach zaczęliśmy myśleć w przerwie, że może się uda, dlatego tak graliśmy intensywnie do samego końca. Byliśmy skoncentrowani, nie chcieliśmy odpuścić. Zawsze dziewczynom mówię, że jak wygrywamy 5 punktów, to ja chcę 10, jak wygrywamy 10, to ja chcę 20 i to im też dzisiaj mówiłem, a że te 16 punktów trzeba było odrobić, to trzeba było to brać. Generalnie cieszę się ze stylu, jaki dzisiaj zaprezentowaliśmy, bo to naprawdę wyglądało dobrze i w obronie, i w ataku. Była dobra komunikacja, współpraca, taka koncentracja.
Trzecie zwycięstwo z rzędu. Może dobrze, że mimo tej przerwy świąteczno-noworocznej gracie tydzień po tygodniu mimo wszystko, że się nie zatrzymujecie.
Czy dobrze? Nie wiem. Nie analizuję naprawdę, co by było lepiej. Koncentrujemy się na meczu. Za tydzień mamy mecz ze Ślęzą. Teraz dziewczyny zasłużyły na kilka dni odpoczynku. Tym bardziej są święta, ale już zaraz po świętach się spotykamy, żeby przygotować się na ten mecz, który będziemy grać 28. No, chcielibyśmy bardzo podtrzymać tą serię.
W dobrym humorze pójdzie pan na tę małą przerwę świąteczną, a w jaki sposób będzie ona spędzona? Jak te Boże Narodzenie się dla pana zapowiada? Gdzie?
Jadę do rodzinnego Lublina, tam spędzę Wigilię, no i właśnie za 5 minut będę wyjeżdżał.
To nie zawracamy głowy, co jeszcze pod choinką poza tym zwycięstwem będzie?
A nie mam pojęcia, bo mam nadzieję, że nie rózga.
Rózgi pewnie nie będzie, bo podopieczne Wojciecha Szawarskiego dzięki trzeciej z rzędu wygranej awansowały na 5. miejsce w tabeli i są coraz bliżej zapewnienia sobie występów w fazie play-off. Za tydzień, jak słyszeliśmy, ponownie na własnym parkiecie zagrają ze Ślęzą Wrocław i tu także będą szukały okazji do rewanżu. Na początku października AZS uległ bowiem w stolicy Dolnego Śląska 57-84. Spotkanie w hali na poznańskim Piotrowie oczywiście będziemy relacjonować na żywo na antenie naszej miejskiej stacji MC Radio. Mecz w sobotę 28 grudnia o godzinie 18.
Rzuty za 3. Magazyn Radia Poznań.
Niestety w trochę gorszych nastrojach do świątecznego stołu zasiądą koszykarze pierwszoligowego Enea Basketu Poznań, którzy dziś w spotkaniu 16. kolejki sezonu po dramatycznym boju przegrali na wyjeździe z WKK Wrocław 84-85. Jeszcze na niespełna 3 minuty przed końcem meczu goście prowadzili 8 punktami 82-74, ale później inicjatywę przejęli rywale. Na 3 sekundy przed syreną objęli prowadzenie 85-84, a ostatnia akcja basketu i niecelny rzut Kacpra Mąkowskiego już tego rezultatu nie zmieniły. Właśnie Mąkowski był najskuteczniejszym zawodnikiem poznańskiej drużyny, zdobywając 20 punktów.
No niestety indywidualności nie zawsze wygrywają mecze. Zabrakło nam w końcówce trochę chłodnej głowy. Zagotowaliśmy się i gdzieś tam drużyna gospodarzy dała radę odrobić tą przewagę kilku punktów i niestety wyrwali nam to zwycięstwo.
Rozchłoniliśmy przewagę w końcówce i mądrzej zagrali gospodarze, wymusili faulę, czego my nie zrobiliśmy. Myślę, że gdybyśmy lepiej bronili, mam na myśli 1-1 i zebrali kilka piłek więcej, jechalibyśmy ze zwycięstwem do Poznania. No niestety kilka takich błędów defensywnych szczególnie to nas kosztowało dzisiaj mecz. Szkoda, ale takie jest życie. Wyciągnęliśmy kilka końcówek, dzisiaj zabrano ją nam. Taka jest ta liga. Ciężko o każde zwycięstwo. Ten mecz jest tylko tego dowodem. Musimy się zregenerować. Rozgraliśmy 17 meczów 2,5 miesiąca. Liga jeszcze będzie grała jedną kolejkę. Dla nas to jest koniec pierwszej rundy. Prawda jest taka, naszym celem na sezon jest awans do playoffów. Nie wiem, jak wygląda tabela po tym meczu, ale zakładam, że ten bilans plus 3 to jest taki bilans, który na tą chwilę daje to miejsce w 8. I o to będziemy walczyli. Będzie o to bardzo ciężko, bo tabela jest bardzo spłaszczona i właściwie nie ma słabych zespołów, bo nawet zespoły, które są obecne na dole tabeli, bardzo mocno bronią resztę ekip, także każdy mecz będzie właściwie o życie. Ale nie tylko my jesteśmy w tej sytuacji, tylko wiele innych zespołów. Także pierwsza runda jest udana. Odpocznijmy teraz. Wesołych świąt przy okazji wszystkim kibicom, też naszego staffu i dla zawodników i spotkajmy się w nowym roku.
Mówili Kacper Mąkowski oraz trener Przemysław Szurek. Następna seria spotkań w pierwszej lidze koszykarzy już za tydzień, ale drużyna z Poznania, jak słyszeliśmy, swój mecz tej serii rozegrała awansem pod koniec listopada, wygrywając wówczas z Hydrotrakiem Radom. Dlatego na kolejny występ podopiecznych Przemysława Szurka musimy poczekać do nowego 2025 roku. 4 stycznia Enea Basket zmierzy się na własnym boisku z Notecią Inowrocław. I to wszystko także w dzisiejszym magazynie Rzut za 3. Wojciech Bernard, do usłyszenia.
stolica Wielkopolski, miasto koszykarskich tradycji i utalentowanej młodzieży.
Obecnie w Ekstraklasie Pani, rodzynkiem Enea ZTC Politechnika Poznań, a jedynakiem w męskiej pierwszej lidze Enea Basket.
O tych klubach w magazynie koszykarskim Radia Poznań Rzut za 3.
Raz w miesiącu, w niedzielę o 19.45.
Polecamy i zapraszamy do posłuchania także online na www.radiopoznań.fm.
Partnerem magazynu koszykarskiego Rzut za 3 jest Enea, lider zielonej transformacji.